słyszymy takie sformułowania moje, nasze, twoje. Na akcie notarialnym naszego mieszkania jest moje imię i nazwisko, tak jak w lipcu wspomniałem. Na dowodzie rejestracyjnym jest moje nazwisko, bo to jest mój samochód, bo to jest nasze mieszkanie, bo to jest mój komputer, mój ogródek, mój dom. I po prostu tak jest. Czasami słyszymy takie zdania: wszystko, co mam, dorobiłem się ciężką pracą. Zbudowałem tę firmę od zera. Albo coś takiego. Doszedłem do tej pozycji w pracy ciężko harując. Ciężko zapracowałem na każdy awans, a zaczynałem od najniższego szczebla. No, dlaczego tak myślimy? Widzicie to, ten nacisk na my, na ja przede wszystkim, na moje ego, że to jest moje i że to ja się dorobiłem i że teraz ja tym zarządzam. Dlatego, że to jest naturalne. Po prostu żyjemy w świecie, żyjemy w takiej kulturze i ciągle to słyszymy. I prawo nawet, ten akt własności jest przecież aktem prawnym w naszym kraju. I on o tym mówi. I jest jeszcze jeden powód. No tym powodem jest to, że z natury jesteśmy egoistyczni i skupieni na sobie. Więc bardzo naturalnie mi przychodzi myśleć, że wszystko, co mogę, co zgromadzę, to jest moje. I chciałbym na początek przypomnieć, nie wiem, ilu z was było w lipcu i słyszało troszkę, a jeszcze jestem bardzo ciekawy i pamięta to, co tam gdzieś w okolicach 6 lipca była mowa o własności, ale chciałbym przypomnieć cztery najważniejsze, takie fundamentalne prawdy. Po pierwsze, to Bóg jest stwórcą, Bóg jest zdawcą i Bóg jest właścicielem wszystkiego. Bóg jest właścicielem mojego czasu, moich darów, talentów naturalnych, darów duchowych, wszelkiego bogactwa. I jeszcze Bóg nie jest właścicielem, który to powierzył i nie interesuje się tym, tylko Bóg jest królem, który panuje, który sprawuje władzę i on daje tak, jak chce dalej. I on awansuje, kogo chce, i odbiera, komu chce, i poniża, kogo chce. Trzecie, skoro ja nie jestem właścicielem, bo Bóg jest właścicielem, to kim jestem? Ja jestem sługą i zarządcą. I patrzyliśmy na to, jakim mam być sługą. Pamiętacie to sformułowanie, sługo dobry i wierny, jako docenienie z przypowieści o talentach. A ten sługa był nieużyteczny. Więc mamy być dobrym, wiernym, uczciwym, bym powiedział, użytecznym zarządcą wszystkiego, co Bóg mi powierzył. To jest ta trzecia rzecz. I ostatnia, przyjdzie dzień, gdzie stanę przed Bogiem, nie wiem, kiedy to będzie, i każdy z nas i zda sprawę z tego, jak zarządzał tym, co zostało, co król mu powierzył, co Pan mu powierzył. To są te cztery jakby fundamentalne prawdy na temat własności i takiego podejścia do tego, które jest, musicie przyznać, przeciwne od tego, co, w czym wzrastamy i co jest w tym świecie. Oprócz tego w lipcowym kazaniu pokazałem taką tarczę, jeszcze raz ją pokażę, opracowaną przez edukację finansową, taką organizację Crown, i w środku tego, widzicie, jest ten wierny zarządca i 8 zadań na tej tarczy. Przeczytam je i przypomnę, zaczynając od między 6 a 7 godziną, że wierny zarządca, obojętnie na czym polega jego praca w życiu, ciężko pracuje. Wierny zarządca hojnie daje, kieruje się całkowitą uczciwością, szuka rady, unika długu, co jest bardzo ważne, mądrze wydaje, naucza swoje dzieci na ten temat, oszczędza, inwestując środki i tyle. I to, na czym właściwie się skupiliśmy wtedy i dzisiaj nadal, to jest tylko ten malutki wycinek między 5 a 6 godziną, to jest dawanie. I w zasadzie wtedy, w lipcu, na czym się skupiliśmy, to tylko na postawie w dawaniu. Przypomnę bardzo tak telegraficznie, ta postawa w dawaniu jaka postawa w dawaniu jest właściwa, jaka powinna być? Bardzo krótko. Dawanie z czystym sercem, podobając się Bogu. Nie będę tego rozwijał, jak ktoś chce wiedzieć, co się pod tym kryje i o czym Pan Jezus mówił w 23 rozdziale Mateusza, czy w innych fragmentach, to może zerknąć na, posłuchać tego z 6 lipca kazania. Dalej, dawanie ma sens, jeśli jest motywowane miłością do Boga. Bez Boga, choćbyś całą bez miłości, choćbyś całą majętność wydał, nic to nie znaczy i ludzi. Dawanie powinno być przemyślane ze szczerą chęcią i radością. Nie ze smutkiem, nie z przymusu, z radością, ochotnie. Dawanie powinno być ofiarne. Tu jest właśnie ta ilustracja, to są te ręce z tymi dwoma grosikami ubogiej wdowy. Z hojnością. Ona dała najwięcej według słów Pana Jezusa. I wreszcie dawanie z kazania na górze. Dawanie nie powinno być na pokaz, powinno być w ukryciu. I to była postawa w dawaniu i w zasadzie dzisiaj chciałbym się skupić na tym, ile dawać. Tylko na tym wąskim temacie, chociaż to nie jest wąski temat. I ktoś pomyśli sobie, kto pierwszy raz dzisiaj tu trafił albo tylko od niedawna, o czym my tu mówimy? Ledwie przyszedłem do jakiegoś kościoła, a już mówimy o pieniądzach i o ile dawać. I chcę powiedzieć, że przez ostatnie kilkanaście lat, jak tu jesteśmy, nie było mowy, nie mówiliśmy o tym. Więc to nie jest tak, że tak często mówimy. Ale jest to w piśmie i bardzo się cieszę, że mogę ten temat podjąć. Zaczniemy od tego, że najczęściej, gdy się myśli o dawaniu, ile dawać, to się myśli o dziesięcinie. To jest, czym jest dziesięcina? Najbardziej chyba ze średniowiecza pamiętamy z historii, ale generalnie dziesięcina jest dziesiątą częścią dochodu, który dajemy na przykład w okresie Starego Testamentu na świątynię, na utrzymanie lewitów czy kapłanów. Ono szczególnie ma mocne umocowanie w prawie mojżeszowym. Ale czy nas, którzy żyjemy w łasce, nie żyjemy pod prawem, dotyczy dziesięcina? I troszkę chcę podjąć ten temat. Co widzimy najpierw w Starym Testamencie? Może krótkie wprowadzenie. Zawsze jak jakiś fragment, to krótki chociaż kontekst. Cofniemy się do czasów Abrahama. Jak ktoś pamięta tę historię, do czasów, gdy Abraham chciał uratować swojego bratanka Lota, który przez 5 królów, tam powiedzmy miasta, w którym on żył, zostały zaatakowane, uprowadzono ludzi, między innymi Lota, i cały dobytek z tych miast. I Abraham zabiera swoich ludzi, organizuje pościg i Bóg mu błogosławi. Bratanek, jego rodzina, ludzie, wszyscy żyją, całe bogactwo, cały majątek jest odzyskany. I w tym momencie, gdy on wraca, dzieje się to, co przeczytam w tym fragmencie. Melchizedek natomiast, król Szalemu, wyniósł chleb i wino. Był on kapłanem Boga Najwyższego. Błogosławił on Abrama tymi słowami: niech Bóg Najwyższy, Stwórca nieba i ziemi, błogosławi ci, Abramie. Niech też będzie błogosławiony sam Bóg Najwyższy za to, że wydał twych nieprzyjaciół w twoje ręce. Następnie Abraham złożył Melchizedekowi dziesięcinę ze wszystkiego. Ten Melchizedek to bardzo tajemnicza postać. Niewiele można o nim powiedzieć, oprócz tego, że Szalem to był późniejsze Jeruzalem, a on jest kapłanem Boga Najwyższego w momencie, gdy ten Bóg jeszcze się nie za bardzo objawił. On już objawił się Abrahamowi, już go powołał i go wysłał, ale on dopiero objawia się. Ale to, na czym chcemy tu się skupić, to właśnie, że nic nie obligowało, bo przecież Abraham to 2000 lat przed Chrystusem, a Mojżesz, Góra Synaj i prawo, które zostało nadane na tej górze, między innymi prawo dziesięciny, o czym za chwilę przeczytamy, to około 1500 rok. Czyli na kilkaset lat przed prawem Abraham, niezobligowany prawem, niezobligowany niczym, ciekawe, że składa dziesięcinę, daje 10% ze wszystkiego, domyślam się, z tego całego łupu, z tego całego bogactwa właśnie Melchizedekowi. Dlaczego on to zrobił? Zapytajcie Abrahama. Myślę, że zrobił to z serca przed Bogiem. Jeszcze jeden przykład, już bez fragmentu, bo nie chcę przedłużać. Tak samo obiecał uczynić Bogu wnuk Abrahama, Jakub. Powiedzmy kilkadziesiąt lat później, jeszcze też przed prawem, on powiedział, jeśli ty mi będziesz błogosławił, ja będę ci dawał dziesięcinę ze wszystkiego. To słowa, jakie Jakub powiedział przed Bogiem. I wreszcie przychodzi czas wyjścia z Egiptu, przychodzi prawo i przeczytam z Księgi Kapłańskiej fragment na ten temat, bardzo taki jasny. Wszelka dziesięcina z płodów ziemi, z plonów pól i z owoców drzew należy do Pana. To jest świętość. Jej właścicielem jest Pan. A jeśli ktoś koniecznie chce wykupić coś ze swej dziesięciny, to dołoży do niej 1/5 jej wartości. Wszelka dziesięcina z bydła albo z trzody, wszystko, co przechodzi pod laską pasterską, co dziesiąta sztuka, zostanie poświęcona Panu. Nie będzie się przebierało między zwierzęciem lepszym albo gorszym, ani żadnego nie będzie się zamieniało. A jeśli ktoś koniecznie zechce którąś wymienić, to ono samo i to, na które je wymieniono, będzie świętością i nie będzie mogło być wykopione. Oto przykazania, które Pan na górze Synaj nadał Mojżeszowi dla synów Izraela. Od tego momentu, gdy jest nadane to prawo, dziesięcina już nie jest wyborem, jest obowiązkiem dla każdego mężczyzny, który jest głową rodziny, czyli dla każdej rodziny w Izraelu. Możesz dawać więcej, ale nie możesz dawać mniej niż 10%. Czy wszyscy tak czynili? No, oni byli podobni do nas. Domyślacie się. Ale to było, po prostu należało to się Bogu według prawa i nie było tutaj dyskusji. Jednak nawet wtedy, gdy dziesięcina jest już ustalonym prawem, to nie było wszystko, co Izraelici dawali. I popatrzymy na dwa fragmenty. Najpierw ogólnie i potem jeszcze na jeden przykład. Z Księgi Powtórzonego Prawa. Przeczytam te fragmenty. Następnie, od pierwszego zapuszczenia sierpa w zborze odliczysz sobie 7 tygodni. Po ich upływie urządzisz na cześć Pana, Twojego Boga, święto tygodni, zwane świętami żniw też. Przybędziesz na nie z dostatkiem dobrowolnych ofiar, które złożysz stosownie do tego, jak błogosławi Cię Pan, Twój Bóg. I dalej trochę. 3 razy w roku każdy mężczyzna zjawi się zatem przed obliczem Pana, swojego Boga, na miejscu, które on wybierze. Święto Przaśników, Święto Tygodni, o którym wyżej była mowa, oraz Święto Szałasów. Nie zjawi się wtedy przed Panem z pustymi rękami. Każdy przybędzie ze stosownym darem odpowiadającym błogosławieństwu Pana, swojego Boga, który mu udzielił. O czym jest tu mowa? Tu nie jest mowa o dziesięcinie. Tu jest mowa o tym, że są święta i że Izraelici mieli nie przyjść z pustymi rękami, tylko złożyć dodatkowe, dobrowolne datki. Jakie? W obydwu fragmentach jest stosownie do tego, jak błogosławi cię Pan, twój Bóg, albo tu niżej, odpowiednio odpowiadającym błogosławieństwu Pana, czyli proporcjonalnie do tego. Jeśli Bóg mi pobłogosławił w tych żniwach, to ja mogę hojniej ten dobrowolny datek złożyć. Ale to były też zapisane rzeczy, to były święta. Natomiast ten przykład, który chcę dać, teraz cofniemy się trochę na pustynię, krótkie wprowadzenie. No, oni są na pustyni. Prawo dotyczące różnych rzeczy jest przekazywane Izraelitom i między innymi Bóg daje szczegółowe informacje, jak ma wyglądać namiot spotkania, czyli taki prowizoryczny, ale i tak wspaniały przybytek, który potem no, już będzie zamieniony w Jerozolimie na świątynię Boga, gdzie Bóg będzie miał swoją szczególną obecność. I tam jest tyle szczegółów i to jest tak piękne, ale skąd na pustyni wziąć produkty, materiały do tego? I Bóg Mojżesz wzywa ludzi do dobrowolnych datków, bo chcemy zbudować przybytek dla Boga. I ludzie, mężczyźni i kobiety, dzień po dniu przychodzą, w 35 rozdziale możecie przeczytać, co przynoszą. Przynoszą metale, złoto, srebro i brąz. Przynoszą te metale w formie tego, co zgarnęli z Egiptu, wisiorków, pierścieni i naszyjników, tak to się nazywa. Przynoszą szaty różne, karmazyn, bisior i purpurę. Przynoszą metale szlachetne, onyks, inne. Przynoszą jeszcze kozią sierść, skórę, oliwę do palenia i pachnidła różne. I to się dzieje dzień po dniu i on ich wzywa do tego, żeby zrobili to dobrowolnie, ochotnym sercem i ci ludzie, ten naród przynosi to. I teraz przeczytam, co po kilku dniach mówią ludzie, czyli rzemieślnicy, którzy zostali wyznaczeni, uzdolnieni niezwykle ludzie, żeby zbudować ten przybytek. I oni mówią coś takiego, czytamy coś takiego. To jest Księga Wyjścia, 36 rozdział. Wówczas zeszli się wszyscy mistrzowie, mający wykonać pracę na rzecz miejsca świętego, każdy zgodnie ze swoim rzemiosłem. I zwrócili Mojżeszowi uwagę, że lud przynosi więcej materiałów niż potrzeba na wykonanie prac zleconych przez Pana. Dlatego Mojżesz ogłosił, co też przekazano w całym obozie, żeby ani mężczyźni, ani kobiety nie przygotowywali już szczególnych darów na rzecz miejsca świętego. Lud przestał zatem je przynosić. Rzemieślnicy mieli wszystkiego pod dostatkiem, na każdym odcinku robót, a nawet im zbywało. I gdy czytam te takie słowa, rzemieślnicy mieli wszystkiego pod dostatkiem, na każdym odcinku robót, a nawet im zbywało, to myślę, że chciałbym to zobaczyć. Chciałbym uczestniczyć w takim kościele, w takiej wspólnocie, że coś podobnego zobaczyć. Jest podobna sytuacja, gdy Dawid chce zbudować świątynię, już taką solidną, murowaną. I no, Bóg mówi mu, że nie, ale on może zgromadzić. I taka sama sytuacja, nie będziemy tego czytać. To jest w Księdze Kronik w 29 rozdziale. Zresztą ja ten fragment użyłem wtedy w tym kazaniu, gdzie jest mowa o tym, że Panie, do Ciebie należy to, co jest na niebie i na ziemi. A my czym jesteśmy? Możemy tylko dać to, co wcześniej od Ciebie otrzymaliśmy. To są te miejsca. Oni reagowali bardzo poważnie na to wezwanie, aby dawać na dziesięcinę, przynajmniej w pewnych okresach, tak bym powiedział. Chętnie dawali. Czy dawanie było bardzo ważne dla Boga? Popatrzmy na jeden fragment, wtedy, gdy Izrael zawodzi. Teraz się przenosimy, no właśnie, do Księgi Malachiasza. Jak patrzycie w Piśmie Świętym na 66 ksiąg, ostatnia księga w Starym Testamencie to jest Księga Malachiasza. Prorok Malachiasz prorokuje, mówi w imieniu Boga do ludzi już po powrocie w niewoli w Judzie, w Jerozolimie dokładnie i mówi o różnych rzeczach, ale między innymi pod koniec mówi o dziesięcinie i ciekawie jest zbudowana ta księga, bo jest w formie pytań, czyli Bóg zadaje pytanie, ludzie zadają pytanie, Bóg odpowiada, ludzie coś odpowiadają, przeczytajmy to. A na początku jest jeszcze fajne takie zapewnienie. Tak, ja Pan, nie zmieniam się. Lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba. Od dni waszych ojców odstępowaliście od moich ustaw i nie przestrzegaliście ich. Zawróćcie do mnie, a zawrócę do was, mówi Pan zastępów. Lecz wy mnie pytacie, w czym mamy zawracać? Czy człowiek może okraść Boga? Bo wy mnie okradacie. Jednak pytacie, w czym cię okradamy? W dziesięcinach i darach. Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie okradacie. Wy, cały naród, przynieście do spichrza całą dziesięcinę, aby był zapas w moim domu. I w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan zastępów. Przekonacie się, czy wam nie otworzę okien nieba i czy nie wyleję na was błogosławieństwa nad miarę? Zadbam o to, aby żaden szkodnik nie niszczył plonów waszej ziemi, nie uszczuplał zbiorów z winnic, mówi Pan zastępu. I za szczęśliwców uznają was narody, dlatego że wasz kraj stanie się uroczy, mówi Pan zastępów. Pozwoliłem sobie tu podkreślić w tym dialogu niektóre rzeczy. Czy człowiek może okraść Boga? Takie pada pytanie. Okazuje się, że tak. Bóg mówi, że tak. I Izraelici pytają, ale w czym cię okradamy? I bardzo prosta odpowiedź. Pamiętacie, mówiliśmy, że jest ta dziesięcina i są te dobrowolne dary. I Pan Bóg odpowiada w dziesięcinach i darach. I potem oni słyszą, skąd taka bieda u nich, skąd taka sytuacja. Oni są tak jak obłożeni klątwą. Bóg odwrócił od nich swoje oblicze. Ale Bóg mówi, no wy jesteście moimi. Zawróćcie, ja zawrócę do was i przekonacie się. Jakby tak mówi, przetestujcie mnie. Przekonacie się i potem te piękne słowa, czy nie otworzę okien nieba. Okazuje się, że niebo ma okno. Niebo ma okna. Oczywiście to jest przenośnia. I czy nie wyleję na was błogosławieństwa nad miarę. Znów jest ta idea nad miarę. Wasz kraj stanie się uroczy i wasi sąsiedzi będą myśleć, co tam się dzieje. Taki wspaniały, uroczy kraj. Więc po tym wszystkim chciałbym sformułować, przypomnieć to. Na długo przed prawem Abraham dobrowolnie dał 10%. Jakub również zrobił to samo. Przychodzi prawo i 10% dziesięcina jest ustalonym Bożym prawem dla narodu izraelskiego. Oprócz tego, nawet pomimo tego, oni dają dobrowolne datki ponad to, co w prawie. W święta albo przy różnych okazjach, na przybytek, przy dużych okazjach, na przybytek na pustyni czy na świątynię w Jerozolimie. I zasadę, jaką chciałbym tutaj zaproponować, wyprowadzić z tego, że zasada ze Starego Testamentu jest następująca. Dawali, lud Boży dawał dziesięcinę plus dobrowolne dary proporcjonalnie do tego, co otrzymali od Boga, proporcjonalnie do Bożego błogosławieństwa. I tu zamknę Stary Testament i właściwie, gdy chodzi o Nowy Testament, to skupię się tylko na jednym fragmencie, ale troszkę bliżej się przyjrzę. To jest przykład z Koryntu. Z pierwszego listu do Koryntian, z ostatniego rozdziału, ale jeszcze w drugim liście do Koryntian są całe dwa rozdziały temu poświęcone. Ale kilka zasad, które chcę wyciągnąć, to właśnie z pierwszego listu do Koryntian. Ale najpierw kontekst, Korynt. No dużo by można było mówić, ale to jest, powiedzmy, bardzo bogate, portowe miasto w Achaii w dzisiejszej Grecji. Nie wiem, może ktoś był, zwiedzał Korynt. Ja nie zwiedzałem. Ona zwiedzała, no super. Bogate miasto? Wtedy było bogate i można, wiecie co było jeszcze oprócz tego tam. Jednak w Koryncie powstał kościół. I to jest ciekawe, to jest jedno z dwóch miast, Efes i Korynt, gdzie apostoł Paweł spędził dłuższy czas. Tu spędził aż 1,5 roku. Czyli dosyć dużo poświęcił czasu w porównaniu z innymi miastami, umacniając, budując kościół. Apostoł Paweł i nie tylko, i jego współbojownicy, bym powiedział. Jedno można powiedzieć o Koryncie, że ludzie wierzący w Koryncie byli też ludźmi zamożnymi. Nie wszyscy, ale generalnie byli zamożnymi. Widać to w pierwszym, drugim liście, z pierwszego i drugiego listu. Natomiast w tym samym czasie, gdy ten kościół się między innymi tam rozwija, w Judei jest bieda, jest głód. Nie tylko, że ten pierwszy kościół lokalny w Jerozolimie jest prześladowany, bo zaczęło się to prześladowanie bardzo szybko, ale jeszcze cierpią głód. Co robi apostoł Paweł? Chce zaradzić oczywiście takiej sytuacji, przecież to są nasi bracia i siostry w Chrystusie, tylko w innym miejscu. Pisze do Galacji, pisze do Macedonii, pisze do Achaii, tam gdzie jest Korynt, i mówi, żeby zebrali pieniądze na to. I teraz właśnie w tym pierwszym liście, w ostatnim rozdziale pisze te słowa. Bo on mówi o różnych sprawach, jeśli chodzi o tą sprawę, a teraz mówi, jeśli chodzi o to wsparcie. I przeczytam ten fragment. Jeśli chodzi o wsparcie na rzecz świętych, również wy zróbcie, tak jak poleciłem kościołom Galacji. Niech pierwszego dnia tygodnia każdy z was odkłada sobie to, co zdołał zaoszczędzić, aby zbiórki nie organizować dopiero wtedy, gdy przyjdę. A gdy się zjawię, poślę z listami tych, których uważacie za sprawdzonych, aby odnieśli wasz dar do Jerozolimy. A jeśli by się okazało, że ja też powinienem pójść, udadzą się tam ze mną. To, na czym się teraz skupię, to szczególnie na tym drugim wersecie od tego słowa niech pierwszego tygodnia. Niech pierwszego tygodnia, już tu podkreśliłem to. Czyli oni mają niech pierwszego dnia tygodnia odkładać jakieś pieniądze, a ja się zjawię dopiero później, mówi apostoł Paweł. Przepuśćmy, że on się ma zjawić za 3 miesiące dopiero. 3 miesiące to jest 12 tygodni. A oni w niedzielę, pierwszego dnia tygodnia, każdy ma z nich odkładać. To jest 12 razy. I to jest bardzo ciekawe dla mnie. Jaki wniosek dla mnie z tego jest, że dawanie łączy się z regularnością, z systematycznością. Nie zawsze możemy, gdy jest potrzeba, na hurra zebrać w tym momencie, bo my wydajemy na bieżąco pieniądze. Ale odkładanie, dawanie łączy się właśnie z regularnością. Pierwszy wniosek. Drugi bardzo prosty. Każdy z was. Przecież w Koryncie byli też ludzie mniej zamożni, ale apostoł Paweł mówi, to dotyczy każdego. I teraz kolejna rzecz. Odkłada sobie właśnie tego pierwszego dnia na początku tygodnia. My nie otrzymujemy naszych dochodów tygodniowo. Jeszcze są kraje, gdzie tak się dzieje, ale u nas od kiedy żyję, to zawsze to było miesięcznie. Więc jakby to mogło wyglądać w naszej kulturze? Głowa rodziny odkłada. Tak, to głowa rodziny generalnie jest odpowiedzialna za budżet, za zarządzanie finansami i odpowiada za to przed Bogiem. I kiedyś zda sprawę, jak w tej rodzinie pełnił tą rolę zarządcy i lidera. I ta głowa rodziny raz w miesiącu odkłada. Więc przypuśćmy, że za kilka dni jest 10 września. Więc odkładam na konto z tego budżetu odpowiednią kwotę na Boże cele. Co robię potem? Płacę kredyt. Jeśli ktoś ma, jest szczęśliwcem kredytu i płaci, to założę się, że moim zdaniem powinien płacić to w pierwszej kolejności po tym, co odkłada na Boże cele. Potem czynsz, opłaty, telewizja, energia, internet, jakiekolwiek inne opłaty. Dobrze by było, żebyś odłożył coś oszczędzając każdego miesiąca. To by było też zgodnie z tym biblijną zasadą. To z tą tarczą też, którą ja też to oszczędzanie widzę w piśmie. Chuck Swindoll mówi takie zdanie przy tej okazji. Mówi tak, myślę, że każdemu dobrze zrobi cotygodniowa walka z własną chciwością. No ale oni chyba co tydzień dostają pieniądze. My musimy to zmodyfikować w ten sposób. Myślę, że każdemu dobrze zrobi comiesięczna walka z własną chciwością. Dlaczego tak? Dlaczego odłożenie daru dla Boga powinno być naszym pierwszym ruchem? Bardzo prostej przyczyny, bo to by był dobry biblijny nawyk. Tak jak Koryntianie. Zwyczaj, który mówi coś takiego. Tak, Panie Boże, tu są moje dochody 10 września. Pierwsza rzecz, odkładam na Boże cele. Wszystko należy do Ciebie, ale ja odkładam szczególną część na Twoje cele, bo Ty jesteś na pierwszym miejscu. Tu jest zasada priorytetu. Dawanie dla Boga jest priorytetem. Dlaczego tak jest dobrze? Bo gdybym tego nie zrobił i zaczął wydawać, mogłoby się okazać, że wydaję na co innego. Wiele razy tego doświadczyłem. I wy też pewnie. I ostatnia rzecz, czyli to jest mowa o tym odkładaniu jako priorytecie. Ostatnia rzecz to jest fragment, czy ta część z tego, co zdołał zaoszczędzić. I tutaj powiem szczerze, że to tłumaczenie, bo cały czas używam tłumaczenia Ewangelicznego Instytutu Biblijnego Piotra Zaremby, nie było dla mnie jasne, bo jak zaoszczędzić? Przecież to wszystkie wydatki, jak zaoszczędzę to wtedy. I zacząłem się patrzeć w inne tłumaczenia. W Biblii Gdańskiej znalazłem i potem w takim angielskim tłumaczeniu bardziej przeczytałem o nim niż znalazłem. Przeczytałem takie ujęcie sprawy. Niech odkłada u siebie, zbierając według tego, jak mu się powodzi. A to angielskie tłumaczenie jest jeszcze jaśniejsze. Niech każdy odłoży sumę zależną od przychodu. No i to jest, wydaje się wtedy dla mnie, myślę, że dla was też jaśniejsze, że tu jest ta zasada proporcjonalności. Że w zależności, jak mi się powodzi, czyli jak Bóg mi błogosławi, jak dużo środków otrzymuję, jak wysoką pensję mam. Jedni z nas mają tutaj pensję powyżej 10 tysięcy, inni mają 2 tysiące albo może mniej, jak są emerytami. Taki jest ten świat. Różnie nam się powodzi i tak będzie. Ale Bóg chce, żebyśmy odkładali według tego błogosławieństwa. Dawanie powinno być proporcjonalne. No i to, co trzeba powiedzieć, że oczywiście dziesięcina w Nowym Testamencie nie jest prawnym wymogiem, bo jak mogło być prawnym wymogiem, jak my nie jesteśmy pod prawem, tylko my żyjemy w wolności i łasce Jezusa Chrystusa. Nie należy też dziesięcina do żadnych spisanych w Nowym Testamencie jakby zasad takich obowiązków chrześcijanina. Nie znalazłem tego. Ale z drugiej strony nigdy nie jest jakoś powiedziane, że jest zniesiona, anulowana. Nie ma żadnego słowa, żeby ten sprawdzony biblijny wzór ze Starego Testamentu nie był zwyczajem, wzorem dla nas. Nowy Testament koncentruje się bardziej na postawie, na sercu, na tym, żeby zaufać Bogu, że kiedy my dajemy hojnie, Bóg widzi i Bóg będzie błogosławił. I no, z tego, co czytam, to pierwsi wierzący właśnie tak czynili, że dawali dziesięcinę, kierując się tym biblijnym wzorcem ze Starego Testamentu, sprawdzonym wzorcem, które zresztą było przed prawem nawet. I to jest pewien argument dodatkowy, że my nie nawiązujemy nawet do prawa, ale nawet przed prawem Abraham i Jakub składali dziesięcinę. Więc w umysłach chrześcijan, naśladowców Jezusa, dziesięcina stała się punktem odniesienia. Co to znaczy? Takim punktem startowym. To jest minimum. A wierzący często dawali o wiele więcej. Więc chciałbym to podsumować łącznie z tym fragmentem z 1 Koryntian. Dawanie łączy się z regularnym, systematycznym odkładaniem. To z tego drugiego wersetu. Dawanie dotyczy każdego. Dawanie powinno być priorytetem. Dawanie powinno być proporcjonalne. I chciałbym zasadę sformułować ze Starego i Nowego Testamentu razem. Dawanie dziesięciny jest dobrym, sprawdzonym wzorem dla chrześcijan i punktem wyjścia do hojniejszego dawania. I teraz dodam, szczególnie wtedy, gdy doświadczam, jak Bóg hojnie błogosławi mi i mojej rodziny. I gdy Bóg porusza moje serce, nawet jak mi nie mam aż tak w porównaniu z kimś innym tak wielkiego błogosławieństwa, ale porusza moje serce, żeby na jakąś okazję, na jakieś cele dawać. I teraz, jak mnie nie ukamieniujecie, to będzie fajnie. Chciałbym zaproponować takie wezwanie. Zobaczcie, powinno być chyba od 10 września. Nie wiem, wydaje mi się, że większość z nas gdzieś około 10 dostaje na konto jakieś pieniądze. Zacznij dawać 10% od września, od 10 września, bieżącego roku dodałem celowo, żeby nie odkładać. Ale dawaj tylko, gdy masz właściwą postawę. Powiem szczerze, gdy zaufałem Jezusowi i zaczynałem poznawać to, czyli wiele lat temu, to nie byłem gotowy dawać 10%. I ktoś, gdzieś przeczytałem chyba, że lepiej dać z właściwą postawą 3, 5 czy 7% niż żałując, zaciskając zęby. Boże, jak ja teraz dam, zarabiam 4 tysiące, mam 400 zł dać, te 400, no to przecież to jest 3 dni pracy czy ileś tam. To i mi żal tego, nie rób tego. Po prostu badaj swoje serce. Dla Boga, mówiliśmy o tym na początku lipca, dla Boga liczy się serce. Ale dzielę się z wami, co odkrywam w piśmie i co jest dla mnie ciągle wyzwaniem. każdemu dobrze zrobi comiesięczna walka z chciwością. I teraz jeszcze chcę odnieść się, bo no jest trochę młodzieży tutaj, która uczy się i nie zarabia. I są studentów, chyba tu nie ma teraz, tak nie widzę za bardzo. Nie, jest studentka, okej, okay, może ktoś jeszcze. I co z wami? Bo oczywiście łatwo mi wezwać tych z nas i siebie, gdy mamy obojętnie w jaki sposób, ale dochód. Czyli mamy dochód, ale co z osobami, które uczą się i dostają stypendium albo mają emeryturę, bardzo małą. Chciałbym tak samo wezwać was. Proporcjonalnie do tego, do te 10% do tego, czy do stypendium i już mówiłem w lipcu, jak to jest zachęcające, gdy no dzieci, skąd mają dzieci, uczniowie brać? Oczywiście wtedy, gdy rodzice im dają regularnie. I między innymi to, co mnie zachęca do dawania hojnie kieszonkowego dzieciom, hojnie to znaczy 50 zł w pewnym wieku, 100 zł w pewnym wieku, 120 w pewnym wieku na miesiąc, jest to, że one mogą uczyć się zarządzać. I pierwszą rzeczą, jaką ich zachęcałem i uczymy, to żeby z tego 100 zł, 10 zł odłożyły gdzieś indziej. Jeszcze nie wiemy na co, jeszcze nie ma celu, albo na kościół od razu, albo na jakiś cel, ale że mogą się uczyć. Dlatego, gdy ktoś jest, dlatego, że jest taka zasada, że jesteś wierny w małych rzeczach, jeżeli jesteś wierny w małych, będziesz wierny w dużych. I gdy one są wierni w tej swoim małym kieszonkowym, to będą wierni kiedyś, gdy będą duże pieniądze zarabiać i Bóg im będzie błogosławił. Więc zacznij dawać regularnie i hojnie, z właściwą postawą, a przekonasz się, jakie to będzie błogosławieństwo na różnych polach. Ale o tym następnym razem.